Jastrzębie Zdrój, Bytom oraz Zabrze. Jak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to te powiaty górnicze są najbardziej narażone na negatywne skutki transformacji energetycznej.
Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Transformacja energetyczna to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Ostatecznym celem jest całkowite zastąpienie węgla, uranu oraz innych nieodnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W 7 spośród 16 województw w Polsce wydobywa się węgiel kamienny lub brunatny. Jakie skutki dla tych regionów będzie miała transformacja? Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził szczegółową analizę w oparciu o dane z powiatów. Pokazuje ona, że powiatami najbardziej wrażliwymi na efekty transformacji są Jastrzębie Zdrój, Bytom oraz Zabrze. W tych miejscach rynek pracy w największym stopniu bazuje na węglu, występuje niska dywersyfikacja rynku pracy, a tożsamość jest silnie związana z górnictwem. Z kolei powiatami, które według badania najlepiej zniosą zmiany, są Gliwice, Katowice oraz Jaworzno. O szczegółach mówi współautor raportu Adam Juszczyk.
Trzy najmniej zagrożone, wrażliwe na transformację energetyczną powiaty znajdują się w województwie śląskim. Nasze badanie jest więc kolejną cegiełką, która dokłada się do wyników innych badań, że należy odejść od omawiania Śląska jako monolitu. Należałoby w tej debacie zejść na niższy poziom agregacji, ponieważ tak to pozwoli dobrze odpowiedzieć na wyzwania.
Zgodnie z przyjętym przez polski rząd dokumentem Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku łączny udział węgla w wytwarzaniu energii netto będzie spadał. W 2030 roku ma wynieść nie więcej niż 56%. Z kolei kopalnie mają zostać zamknięte do 2049 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Miasto Gdańsk nałożyło na Solidarność 50 tysięcy złotych kary za banery promujące 40-lecie powstania Związku.
Chodzi o dwa plakaty, które pojawiły się na siedzibie Związku na początku ubiegłego roku. Na jednym z nich znalazły się słowa świętego Jana Pawła II: nie ma wolności bez Solidarności.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ocenił, że banery naruszyły uchwałę krajobrazową i nałożył karę.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podkreślił dziś, że mamy do czynienia ze skandalem. Wskazał, że miasto powinno wspierać inicjatywy promujące historię.
Jesteśmy kustoszem historii jako Związek Zawodowy Solidarność. Staramy się dbać o tę historię. Na początku lat 90. byliśmy sami. Ze składek związkowych podejmujemy decyzje. Tak chociażby grudniowa, piękna, odsłonięta tablica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. To za nasze składki. I za to mamy być karani, że promujemy miasto tylko dlatego, że nie ma tam loga miasta, tylko jest logo te, które powinno być, do którego mamy prawa autorskie, czyli logo 40-lecia Solidarności. To jest naprawdę, szanowni państwo, przykre, bo miasto powinno wspierać. Skoro już nie chce wspólnie z nami organizować, to przynajmniej nie powinno przeszkadzać.
Przewodniczący Piotr Duda zaznaczył, że te billboardy powinny wisieć co roku i będą wisiały.
Płocki Sąd Rejonowy uniewinnił od zarzutu obrazy uczuć religijnych trzy kobiety, które rozlepiały nalepki z wizerunkiem Maryi z tęczową aureolą.
Sprawa dotyczy wydarzeń z 2019 roku. Elżbieta P., Anna P. i Joanna G. w nocy z 26 na 27 kwietnia rozklejały naklejki z tęczowymi wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej wokół kościoła świętego Dominika w Płocku.
Prokuratura rejonowa przedstawiła im zarzut z artykułu 196 kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
A sąd uznał jednak między innymi, że zachowanie oskarżonych nie wypełniło znamion zarzucanych czynów, w tym działania intencjonalnego. Europoseł Patryk Jaki, były wiceszef resortu sprawiedliwości, ocenia, że sąd w tej sprawie łamie prawo.
Dlatego, że tutaj kodeks karny bardzo precyzyjnie określa, że tego typu zachowania są obraza uczuć religijnych, jest przestępstwem. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli sąd twierdzi, że to nie było intencjonalne, no to przepraszam, to te panie jakby przypadkowo się tam znalazły, przypadkowo miały w ręce takie naklejki i zupełnie wybrały przypadkowe miejsca, no przecież to jest absurd jakiś kompletny. Dlatego no przykro, że po raz kolejny sędziowie wchodzą w role, które nie są dla nich przewidziane, mianowicie, że wchodzą w rolę władzy ustawodawczej, to znaczy wybierają prawo, które w Polsce obowiązuje, a które nie obowiązuje.
Z kolei Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, które działa na rzecz zmian w prawie, które pozwoliłyby na zawieranie małżeństw parom LGBT, oceniło, że wyrok jest przełomowy.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński wziął udział w Warszawie w otwarciu wystawy poświęconej Kazimierzowi Górskiemu. Dziś przypada setna rocznica urodzin legendarnego trenera reprezentacji Polski.
Wystawę Łączy nas Kazimierz Górski można zobaczyć w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki.
Kazimierz Górski łączył ludzi, był największym polskim trenerem piłkarskim, ale być może i w całym sporcie, podkreślił wicepremier.
Kazimierz Górski był największym polskim trenerem w obszarze piłki nożnej, ale być może także jednym z największych polskich trenerów w ogóle. Jego sukcesy były niepodważalne i największe.
W 1974 roku reprezentacja narodowa pod wodzą Kazimierza Górskiego zajęła trzecie miejsce Mistrzostw Świata. W jego dorobku są też złoty i srebrny medal olimpijski.
Wybitny szkoleniowiec zmarł 23 maja 2006 roku w wieku 85 lat. Spoczywa w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.